Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiaj drugi dzień rekolekcji, które mają wam pomóc przeżywać wiarę katolicką, tak jak Kościół to zawsze podawał do wierzenia, a nie tak jak sobie człowiek sam wyobrazi, zrezygnuje z cukierków i mówi: już duchowo jestem przygotowany do tego, żeby przyjąć Chrystusa, który ma zmienić moje życie. Zupełnie nie tędy droga. Więc pierwszego dnia, taki powiedzmy wstępniaczek, mówiłem trochę o spowiedzi, w jaki sposób należy traktować spowiedź, na co zwrócić uwagę. Drugiego dnia, czyli pierwszego dnia rekolekcji, powiedziałem na temat adoracji Najświętszego Sakramentu. Prosiłem was o to, żeby faktycznie tak sobie zaplanować ten czas, żeby mądrze to wykorzystać i doświadczać to, czego tak naprawdę napisałem i opowiedziałem. Podzielcie się też zresztą w komentarzach, jak wam udają się te adoracje, czy faktycznie zaplanowaliście i chcecie teraz dbać o takie przeżywanie wiary katolickiej. No i dzisiaj trochę na temat mszy świętej. Kilka rzeczy mnie skłoniło do tego, aby opowiedzieć o mszy świętej. Jedną z nich jest to, że dosyć często słyszę od różnych księży, że wzięli sobie do serca to, co powiedziałem na temat przygotowania do mszy świętej z ministrantami. Czyli dostaję maile od różnych księży z całej Polski, za co bardzo dziękuję, bo jestem zaskoczony, nie spodziewałem się tego, mówiąc o tym, że próbują wprowadzać takie przygotowanie przed mszą świętą dla swoich ministrantów. I faktycznie też doświadczają tego samego, że kiedy wyciszą ministrantów te 5-10 minut przed mszą świętą, kiedy nie jest to czas na opowiadanie żartów, kiedy nie jest to czas na to, żeby ze wszystkimi się witać, ewentualnie coś jeszcze ustalać, tylko już jest samo przygotowanie do mszy, za co chcę przeprosić Pana Boga, za co chcę podziękować, o co chcę poprosić, czyli taki, no powiedzmy, taki schemat modlitwy. Ale jednocześnie to bardzo pomaga i kiedy ktoś przychodzi do zakrystii, bo chciałby na przykład mszę świętą zamówić przed rozpoczęciem tej danej liturgii, okazuje się, że ktoś otwiera drzwi, widzi, że jest cisza w zakrystii, że dzieciaki się modlą razem z kapłanem, więc zamyka cichutko drzwi, nie trzaska, cichutko zamyka drzwi, żeby nie przeszkadzać. Tak powinno wyglądać przygotowanie każdego człowieka. Czyli przychodzi przed mszą naprawdę te pół godziny, 20 minut, próbuje się wyciszyć, próbuje zebrać myśli, próbuje zastanowić się, czy faktycznie przyszedł tutaj dla Pana Boga, czy z przyzwyczajenia. Powinien zrobić rachunek sumienia jakiś drobny, przeprosić za coś Pana Boga, ponieważ później, kiedy jest ta spowiedź powszechna, wiecie dobrze, że w parafiach wygląda to tak nieraz szybko, że człowiek nie zdąży nawet powiedzieć słowo przepraszam, a już jest spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Dlatego chciałbym, żebyście w taki sposób przygotowywali się do mszy świętej. Jeżeli na przykład w parafii msze są co godzinę i nie ma takiej możliwości, to takie przygotowanie zacząć już w domu. Wcześniej przygotować sobie Słowo Boże, ponieważ Słowo Boże jest istotne. Nawet nie to, co później ksiądz powie na kazaniu, ale samo Słowo Boże, co Bóg chce tobie przekazać. Warto, żebyś już wcześniej wiedział, żebyś miał już jakiś element przemyśleń na ten temat. Później ewentualnie ksiądz może w jakiś sposób jeszcze naprowadzić, ale na tym gdzieś polega msza. I teraz, co jest dla mnie istotne? Nie ukrywam, że ja na przykład bardzo nie lubię, kiedy słyszę na przykład zapowiadającego kapłana, który mówi: to na dzisiejszej mszy świętej pomodlimy się za. Nie, no jak, no nie. No teraz dlaczego? Bo w momencie, kiedy my jako kapłani nieustannie powtarzamy coś takiego wiernym i wierni od wielu, wielu lat słyszą to samo, że dzisiaj pomodlimy się za, to później mają zakodowaną jedną rzecz. Skoro Pan Bóg jest wszędzie, to przecież oni pomodlić się mogą wszędzie. Nie muszą modlić się przecież w kościele, bo przecież wygodniej jest modlić się w fotelu u siebie w domu albo w lesie. I coraz więcej ludzi szuka takich wymówek, bo nie zrozumiało, czym jest msza. I teraz, jak warto byłoby mówić, że dzisiaj składam Bogu Ojcu ofiarę. Czyli to jest to, ofiara z Jego Syna Jezusa Chrystusa. Na tym to polega. I to nie jest tak, że są tylko, wiecie, nic nieznaczące gesty. Czyli mamy dzwoneczek rozpoczynający mszę świętą, ksiądz podchodzi do ołtarza, jeszcze zadowolony, uśmiechnięty, później ksiądz sobie przyklęka przed tabernakulum, całuje ołtarz, rozpoczyna mszę, mówi Pan z wami, z duchem twoim, później są czytania, później ministrant przynosi kielich, później ksiądz podnosi Pana Jezusa, wszyscy spuszczają głowę, bo słyszą dzwonki, więc trzeba się patrzeć w podłogę, no i później jeszcze życzę smacznego obiadu w ramach ogłoszeń, dziękuję, do widzenia, następna msza. Jeżeli ktoś w taki sposób przeżywa tę ofiarę, to znaczy, że naprawdę niewiele z niej zrozumiał. Mało tego, ja często to powtarzam swoim parafianom, że jeżeli ktoś świadomie i dobrowolnie opuszcza jedną mszę świętą, wystarczy jedna msza święta, że świadomie i dobrowolnie, oznacza to, że on nic nie zrozumiał przez całe życie z tego, czym jest ta msza. A bardzo często niestety słyszę ze strony ludzi, no proszę księdza, na mszy się nie było. No ksiądz wie, do babci jechaliśmy, a to nie było okazji, a to zmęczony byłem, musiałem odpocząć. A planowałem pójść na wieczór, no ale jakoś tak wyszło, że ten czas się mi rozmył. To znaczy, że ty nic nie zrozumiałeś z tego, czym jest ta ofiara. Naprawdę nic. My nie zasługujemy na to, co Bóg nam dał. A dał nam tak wiele. I dzisiaj kilka punktów tylko omówię, żeby spróbować wam pokazać tak naprawdę piękno tego, czym jest i dlaczego nieraz nawet środowiska tradycyjne bardzo mocno podkreślają słowo ofiara, a nie tylko na przykład, że dzisiaj pomodlimy się za, ponieważ ta terminologia ma nam także pomóc w przeżywaniu tego wszystkiego. Zaczyna się oczywiście od tego przygotowania w zakrystii. Ministranci wychodzą na przykład, słyszycie sygnaturkę, czyli ten dzwoneczek, który zazwyczaj informuje o rozpoczęciu mszy świętej. Bardzo często mówi się o tym, że jest to tak zwana procesja, ponieważ my jesteśmy kościołem pielgrzymującym i pielgrzymujemy do kościoła triumfującego. Natomiast co tak naprawdę oznacza ten moment z mszy świętej? Jezus idzie do ogrójca. To jest ten moment. Czyli Jezus jest przerażony, bardzo się boi. Już jest po tak zwanej pierwszej mszy świętej, Wielki Czwartek. Czyli jest w tym momencie swojego życia, w którym powiedział, że jeden z nich go zdradzi. Jest tam czas na śmiech? Jest tam czas na radość? Na żarciki w zakrystii? Czyli w tym momencie kapłan wychodzi i wie o tym, że będzie towarzyszył Jezusowi od początku do końca, że to wszystko się dzieje naprawdę, że to nie jest tylko symbolika. Dlatego tak ważne jest to, żeby każdy z was w ten sam sposób uczestniczył w mszy świętej, żeby się wyciszył. To nie jest moment, w którym, tak jak nieraz podkreślam, wypada założyć krótkie spodenki, bo jest gorąco, albo na przykład spóźnić się 5 minut na mszę świętą. I o co księdzu chodzi? Przecież tylko 5 minut się spóźniłem. Albo ile czasu mogę? Ty nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, z czym uczestniczysz. Jezus Chrystus jest przerażony, boi się, wie, jaki czeka go koniec. To jest ten moment mszy, a zobaczcie, jaki prosty gest na mszy. Czyli pokonanie kilku kroków od drzwi do momentu przyklęknięcia. Zmienia postać rzeczy? Zmienia. Kiedy człowiek sobie uświadamia takie rzeczy. Co może być na przykład? Moment pocałowania ołtarza przez kapłana. Kiedyś w ołtarzu były relikwie męczenników, czyli taki gest bardzo czytelny, że kościół pielgrzymujący całuje kościół zwycięski. Ołtarz sam symbolizuje Chrystusa, ale to ma dużo jeszcze większe znaczenie. Kapłan, kiedy całuje ołtarz, to jest ten moment, w którym Judasz zdradził Jezusa pocałunkiem w ogrodzie. To jest ten moment. Wyobrażacie sobie nawet ten zwykły pocałunek? Ja jako ksiądz mam świadomość, całuję jako zdrajca albo całuję jako ten, który chce być wierny. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób jestem przygotowany do tej najświętszej ofiary. Czy faktycznie moja obecność jest miła Panu Bogu? Czy zrobiłem wszystko, żeby być wyspowiadanym? Żeby przebaczyć, komu powinienem przebaczyć? Żeby przyjąć komunię świętą? Jeżeli wiecie, że jesteście na mszy świętej tylko wolnymi słuchaczami, nie chcecie zrezygnować z grzechu ciężkiego, myślicie, że wystarczy być tylko na mszy świętej, ale nie chcecie naprawdę iść za Jezusem, to jest kpina i nieporozumienie. Czasami można oczywiście powiedzieć, żeby w cudzysłowie nie zranić nikogo, kto nie może komunii świętej przyjmować i powiedzieć: cieszę się, że jesteście, ale z czego? Z czego się cieszysz? Że ktoś rzuca Panu Bogu ochłapy, bo nie chce na serio za Nim pójść? A ktoś może powiedzieć: no nie, no ale proszę księdza, no nie każdy może. Każdy może. Kościół jest dla każdego. Tylko nie każdy chce podjąć taką decyzję i dla Chrystusa z czegoś zrezygnować. Czasami ludzie chcieliby mieć wszystko, dlatego to jest tak ciężka rzeczywistość. I być może wy też całujecie ten ołtarz razem z kapłanem jako zdrajcy. Zobaczcie, tak się ustawia sprawę. Czyli to już nie jest, wiecie, żarciki, hi, i tak dalej. Składamy Bogu Ojcu ofiarę. Od momentu pewnej mszy świętej to już sam Chrystus sprawuje tę ofiarę. In persona Christi, tak sprawuje ją kapłan, do tego stopnia. Później mamy na przykład ten moment, w którym załóżmy, niech będzie, albo sekundkę, wezmę sobie jedną ściągę, żeby nie przeskoczyć. O, jest, czyta Ewangelię, bo to ten moment chciałem, czyta Ewangelię. To jest moment, w którym Jezus Chrystus jest przyprowadzony do Piłata i jest przed nim oskarżony. Dlatego to wymaga też tak wielkiego skupienia. To nie jest tylko taki, powiedzmy, zapowiedź tego, o czym za chwilę ksiądz będzie mówił w kazaniu. To jest ten moment życia Jezusa. Jezus jest przyprowadzony przed Piłata. Jest przez niego wyszydzony, jest oskarżony. To wszystko następuje w tym miejscu. Dlatego powinno temu towarzyszyć tak podniosła atmosfera, jeżeli mogę tak powiedzieć. To nie jest to, że sobie, coś tam przeczytam. My już wcześniej powinniśmy wiedzieć, co będzie kapłan czytał. Powinno być to pełne skupienia. Powinno to być serca otwartego dla Pana Boga. Później następuje taki moment. Tu niestety posłużę się objawieniami prywatnymi, żeby pomóc też troszeczkę pobudzić wyobraźnię. Nieczęsto się posługuję objawieniami. One są zatwierdzone przez Kościół, ale żeby pomogły pewne rzeczy ustalić. To znaczy, po modlitwie powszechnej jest ten moment z mszy świętej, gdzie ministranci przynoszą kielich na ołtarz na przykład, przynoszą ampułki. Mówię tu o nowej liturgii mszy świętej, tej posoborowej. Powinna być w ogóle procesja z darami. To, co widzimy, czyli że ministrant przynosi kielich, to jest ta najprostsza procesja, jaka istnieje. Natomiast za każdym razem ludzie coś powinni ofiarowywać Panu Bogu. Co więcej, Pismo Święte mówi taką rzecz, że jeżeli masz coś przeciwko swojemu bratu, nie pojednałeś się ze swoim bratem, to najpierw zostaw swój dar, idź pojednaj się z tym bratem i dopiero później ofiaruj swój dar przed ołtarzem. Czyli taka świadomość, że uczestniczę w czymś, co mnie przerasta, że chcę Bogu oddać wszystko i dopiero ten Bóg będzie mógł zmieniać moje życie. Dawniej oczywiście w liturgii było tak, że ludzie przynosili różne rzeczy podczas tej procesji. Ktoś przynosił jedzenie, ktoś przynosił różne rzeczy, których już nie potrzebuje w domu albo którymi chce się podzielić z biednymi. To było przynoszone na przykład albo przed ołtarz, albo do zakrystii. Później kapłan po mszy świętej to wszystko rozdzielał na biednych, ubogich, tak żeby każdy mógł coś mieć na przykład dla siebie, żeby nie musiał się martwić o jedzenie. Dzisiaj to jest wprowadzone do tacy. Ale chcę powiedzieć tu o życiu duchowym. W tych objawieniach prywatnych Kataliny Rivas było pokazane wprost, że wychodzą świetliste postaci, wychodzą od miejsca, w którym siedzą ludzie i ustawiają się w kolejce przed ołtarzem i niosą jakieś tace. Te tace są złote i niektóre mają coś złotego na sobie. Jakieś takie kulki świetliste, tak nie do końca to było jakoś tak sprecyzowane. Natomiast Bóg opisuje później Katalinie Rivas trzy kategorie ludzi. Pierwsza kategoria ludzi to aniołowie, stróżowie tych ludzi, którzy mieli wypełnione tace po brzegi tym czymś złotym, świetlistym. Okazało się, że to są ludzie tych osób, którzy wiedzą, po co przyszli na tę najświętszą ofiarę. Proszą Boga o wiele, chcą wiele ofiarować, chcą naprawdę walczyć o swoją wiarę. Druga kategoria ludzi to byli ci ludzie, którzy, ci aniołowie, którzy mieli tam niewiele na tej tacy. Czyli przyszli, coś tam wiedzą, ale za mało. I trzecia kategoria aniołów, czyli tych ludzi, którzy byli przedstawieni, to ci, którzy mieli złożone dłonie, było im strasznie wstyd, bo i tak musieli pójść przed ołtarz Pana Boga, a jednocześnie nie mieli nic do zaoferowania, ponieważ to byli ludzie, przedstawiali tych ludzi, którzy przyszli tu, bo zostali zmuszeni, bo tak wypada, po naszemu na przykład, bo do bierzmowania ksiądz każe ten indeks mieć podpisany, albo jest spotkanie dzieci pierwszokomunijnych, więc już raz na ten miesiąc trzeba przyjść na mszę świętą. Czyli totalna strata tego, czym jest msza. Benedykt XVI w ogóle zastanawiał się nad tym, żeby zmienić ten moment mszy świętej, to znaczy, żeby... Znaczy nie dokładnie ten moment, ale żeby w tym momencie właśnie był znak pokoju. Nad tym się zastanawiał, żeby nie było później, przed łamaniem Najświętszej Hostii, tylko w tym momencie, właśnie w myśl zasady tych słów, najpierw pojednaj się z bratem, czyli życz pokoju swojemu bratu, który jest na przykład w ławce obok, który jest twoim sąsiadem, którego nie lubisz, który głośno muzyki słucha, podejdź do niego, pojednaj się z nim i dopiero później możesz ofiarować ten dar. Czyli mniej więcej na tym to polega. I teraz uwaga, co się dzieje. Ministrant przynosi księdzu kielich. To, co wspomniałem, prawda, czyli że w liturgii przedsoborowej tylko kapłan mógł dotykać tego kielicha, natomiast w nowej liturgii jest tak, że to ministrant przynosi ten kielich i ksiądz zdejmuje palkę. Palka jest to część bielizny kielichowej, używanej oczywiście w kościele katolickim. Jest kwadratowym, usztywnionym materiałem służącym do przykrywania kielicha podczas mszy świętej. Ale co to tak naprawdę oznacza w tym, co się dzieje? Bo to są proste znaki. Oprócz tego oczywiście, żeby tam nic nie wpadło do kielicha. Ale to jest ten moment z życia Jezusa, który Jezus został obnażony z szat. Czyli ja odkąd tak zaczynam coraz świadomiej przeżywać to, czym jest Najświętsza Ofiara, nie ukrywam, że z drżeniem rąk zdejmuję palkę. Czasami w głowie pojawiają się takie myśli, nie, a może nie, ja nie chcę być tym, który obnaża Jezusa, a jednocześnie zostałem do tego powołany. Zobaczcie, czym jest kapłaństwo. Jaki, gdybyśmy my kapłani byli świadomi tego, kim jesteśmy, do jak wielkich rzeczy zostaliśmy zaproszeni. Przede wszystkim, żeby składać Bogu Ojcu najświętszą ofiarę. Dlatego ja tak proszę nieustannie o zamawianie mszy świętej za kapłanów, o mądrość, świętość, odwagę dla nich. Dlatego proszę o adorację, żeby samemu coraz więcej rozumieć. Dlatego proszę o czytanie Pisma Świętego. Dlatego, no, na tym to polega. Później jeszcze omówię jeden moment, w którym kapłan podnosi najświętszą postać, czyli podnosi na początku świętą hostię, czyli Pana Jezusa. No, w wielu parafiach różnie to wygląda, często ksiądz tylko podnosi, opuszcza, rzuca niestety Panem Jezusem. To jest niedopuszczalne. Wierni natomiast z kolei bardzo często opuszczają głowę, patrzą się w podłogę, bo słyszą gong, biją się w międzyczasie jeszcze w piersi. Nie wiem do końca, czemu to ma służyć. To jest moment, w którym Jezus jest wywyższony na krzyżu. To jest ten moment, to jest moment, w którym każdy powinien adorować, powinien nie spuszczać wzroku, nie uciekać. Czasami kiedyś pamiętam, że jeszcze na lekcjach religii ktoś mówił, żeby w tym momencie mówić Pan mój i Bóg mój. Oczywiście w myślach, żeby nie przeszkadzać też innym uczestniczącym tej liturgii. Natomiast ta świadomość... Podnoszę Pana Boga. Chcę też wiernym, innym, którzy są na mszy świętej, pokazać, jakie to jest ważne, co się tam dzieje, żeby oni też mieli nie takie poczucie, że to jest szybko, że coś się dzieje, że było, minęło, tylko faktycznie, żeby ich myśli zatrzymały się na tym. Później ksiądz podnosi kielich. To jest ten moment, w którym krew Chrystusa została przelana. To nie jest tylko, patrzcie, jaki mam ładny kielich. Krew Chrystusa w tym momencie naprawdę zostaje przelana za nas, za wszystkich ludzi, za cały Kościół. To wszystko się dzieje naprawdę. Później mamy ten moment na przykład w mszy świętej. Oczywiście ja nie opowiem dzisiaj całej. Jeśli natomiast będzie potrzeba, żebym szczegółowo opowiedział tak mszę świętą, to proszę, żeby napisać w komentarzach. Nie chcę, żeby ten odcinek trwał godzinę. W związku z tym wybieram tylko takie ważne rzeczy, żeby pobudzić waszą wiarę, chęć osobistego poszukiwania. Natomiast jeśli faktycznie będzie taka potrzeba, piszcie, naprawdę piszcie. Ja wtedy będę wiedział, tak, mam się przygotować, ludzie też tego potrzebują. Faktycznie to w jakiś sposób wpływa na ich wiarę, pomaga im w zrozumieniu wielu rzeczy. Natomiast mamy ten moment, w którym jest śpiew Baranku Boży. Ludzie wtedy rozglądają się na boki, jeszcze przed pandemią podawali sobie dłonie. Wiecie, fajna atmosfera, każdy się uśmiecha do siebie, a ja jako kapłan jestem przerażony. Dlatego Benedykt XVI chciał zmienić ten moment mszy, ponieważ ja muszę złamać hostię. Czyli ja muszę, to jest moment śmierci Jezusa. To nie jest moment na to, żeby się uśmiechać do kogoś. To jest moment, w którym każdy z was powinien wzrok mieć utkwiony w ołtarz, w to, co się tam dzieje. Kapłan z bólem serca, z drżeniem dłoni, łamie najświętszą hostię, czyli następuje śmierć Jezusa. Później wrzuca malutką cząstkę, fermentum, wrzuca do kielicha. To jest ten moment, w którym Chrystus stąpił do otchłani. To, co mówimy podczas wyznania wiary. Stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Czyli to jest ten moment z mszy. Przecież zwykłe wrzucenie. Oczywiście to jeszcze ma znaczenie także jedności biskupa ze swoim kościołem. W tematach dogmatycznych także bardzo często się zastanawiano, czy faktycznie ta święta cząstka potrafiłaby na przykład spowodować, że następuje uświęcenie na przykład tylko zwykłego wina. Natomiast opowiadam już o tym, co teraz jest i jak to wygląda. Czyli to jest ten moment. Chrystus wstępuje do otchłani. I później kapłan podnosi najświętszą hostię i mówi: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. I jest to tak piękny moment, ponieważ Chrystus ukochał każdego z nas tak bardzo, że pozwala, żebyśmy przyjęli Jego ciało do tego stopnia. I w momencie, kiedy człowiek zaczyna rozumieć, czym jest najświętsza ofiara, ile jest tam cierpienia, ile jest tam bólu, że oczywiście my wiemy, że nastąpiło zwycięstwo, natomiast to wszystko dzieje się po kolei. I wtedy faktycznie człowiek nie zwracałby uwagi na to, czy on się czuje dobrze, czy źle, czy on chce mieć na przykład Chrystusa na dłoniach, bo wtedy będzie czuł się pięknie i tak czuje, że Pana Jezusa kocha. Nie, przecież to krew spływa z dłoni. Dlatego wtedy taki człowiek z drżeniem, naprawdę z wielkim drżeniem, klękałby przed Bogiem. Jego wdzięczność byłaby nie do opisania na to, że Bóg pozwala człowiekowi na coś takiego. To jest dopiero skandal miłosierdzia. Na tym właśnie polega najświętsza ofiara. Kiedyś słyszałem taki przykład, że jeden ksiądz odprawiał mszę świętą i nagle piorun uderzył gdzieś tam w drzwi kościoła, burza się zerwała, gwałtowny wiatr zaczął uderzać tymi drzwiami i ksiądz nagle mówi: to skończmy na razie mszę świętą, pomódlmy się. No właśnie, nic nie zrozumiał. Nic nie zrozumiał. I chciałbym, żebyście w taki sposób uczyli się przeżywać to, czym jest najświętsza ofiara. Chrystus za was pozwala się zabić, zwycięża ze śmiercią, powstaje z martwych. Na tym to polega. Dlatego myślę, że to jest kluczowe w rozumieniu. Dlatego jest takie nieraz niezrozumienie na to, na przykład, co zrobił z najświętszą ofiarą biskup, na przykład Ryś na stadionie, za to, co niektórzy kapłani, że dopowiadają jakieś swoje słowa, żeby tylko ludzie byli zadowoleni. Kapłani, którzy wymyślają jakieś różne teksty, żeby tylko jeszcze żarcik powiedzieć i tak dalej. I na przykład kolejna skrajność, niech będzie, tu mieliśmy biskupa Rysia i niech będzie środowisko tradycyjne, które kładzie tak wielki nacisk na wielkie szczegóły, na to, żeby nawet dłonie, końcówki palców mieć złączone. O czym też kiedyś będę mówił, bo to jest całkowicie dla mnie zrozumiałe i jak najbardziej uważam, że to jest słuszne też. Ale żeby zobaczyć to, tym jest najświętsza ofiara. Uczcie się tak przeżywać mszę świętą. Taki prosty dzień rekolekcji. Natomiast jakie zadanie dla was? Podobnie jak mówiłem o adoracji, chcę, żebyście w taki sposób też zaczęli chodzić na mszę świętą. Z tym, że msza święta warto, żeby była przeżywana codziennie. Oczywiście nie kosztem obowiązków. Natomiast w momencie, kiedy człowiek dobrze sobie zorganizuje czas, da radę ze wszystkim. Jeżeli jest małżeństwo, które ma małe dzieci, to niech ewentualnie się tak dogadują, że jednego dnia idzie na przykład małżonek, Drugiego dnia idzie na przykład żona i tak na zmianę. Wyobraźmy sobie, że ktoś będzie chodził te 4 razy w tygodniu na mszę świętą. Po pół roku sami siebie nie poznacie. Zobaczycie, jak Chrystus wpłynął na wasze życie. Zobaczycie, co to znaczy przeżywać najświętszą ofiarę. Bardzo proszę, szczerze, wyślijcie linkiem ten odcinek jak najdalej. Niech te rekolekcje się rozejdą. Są przemodlone, przemyślane i wiem, że Pan Bóg tego chce. Niech ludzie mają coraz większą świadomość tego, czym jest msza święta. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.